Bracia, siostry, wiemy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo to znaczy całe. I to nie jest tak, że jedne fragmenty są bardziej natchnione, a inne są mniej natchnione. Jedne są bardziej ulubione, a ulubione to może są bardziej ulubione. Ale patrzymy całościowo, cała Biblia, całe Boże Słowo jest natchnione przez Boga i jest w tym sensie wartościowe. Dalej wiemy, że całe Pismo Święte jest pożyteczne. Jedno wynika z drugiego. To, że jest natchnione, z tego wynika następna rzecz, że jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowania w sprawiedliwości. Po to, aby człowiek Boży, czyli dziecko Boże, ja i ty, by człowiek Boży był dojrzały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany. Nie możemy się inaczej przygotować do dobrego dzieła, jak tylko poprzez Boże Słowo, bo ono nas przygotowuje do dobrego dzieła. I trzecią rzecz, którą chcę powiedzieć o Słowie Bożym, to, że w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym znajdujemy fragmenty, które są łatwe i znajdujemy fragmenty, które są trudne. I znajdujemy fragmenty, które są bardzo trudne. I znajdujemy historie, które są tak trudne, że nie wiemy, co z nimi zrobić. Chodzimy wokół tych historii jak Izrael wokół Jerycha i nie wiemy, jak wejść na te mury. I bracia i siostry, dzisiaj na ten stół zborowy kładę właśnie taką historię. Będziemy kroić po kawałku. Mam nadzieję, że się nie zadławimy. Mam taką nadzieję, że uda nam się spożyć tę historię. A podjąłem się tego dlatego, że wierzę, że Bóg chce nam coś powiedzieć. Bo to nie chodzi tylko o to, żebyśmy tutaj spróbowali zmierzyć się z jakąś trudną historią, tylko chodzi o to, żebyśmy odkryli, czy Bóg ma nam coś do powiedzenia przez tą historię. Dlatego, że wierzę w to, że ma, dlatego podjąłem się tego dzieła. Dzieje apostolskie, rozdział 5, wersety od 1 do 11. Dzieje apostolskie, rozdział 5, werset 1 do 11, historia o śmierci Ananiasza i Safiry. A chcę wam przy okazji powiedzieć, że pierwszy raz w życiu głoszę na ten temat. Od 30 lat pierwszy raz. Posłuchajmy, przeczytajmy, spróbujmy zmierzyć się z tą historią i zobaczmy, czy jest w niej zawarta jakaś nauka dla naszego zboru teraz, tutaj, w tej okoliczności, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do serca swego, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu? Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali, owinęli go i wynieśli i pogrzebali. A po około 3 godzinach nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr, powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Przez lata czytałem tą historię i nie wiedziałem, jak sobie z nią poradzić. Zastanawiałem się, czy odpowiada naturze Bożej. Czy natura Boga zgadza się z działaniem, które tutaj które widzimy w pierwszym kościele? Jakoś ostatnio zamyśliłem się nad tą historią. Siedziałem, rozmyślałem, rozważałem tą sytuację, która zdarzyła się w pierwszym kościele, w kościele jerozolimskim. I wierzę, że Bóg coś mi pokazał, dlatego chcę się z tym z wami dzielić. Po pierwsze, zadawałem sobie takie pytanie, czy grzech Ananiasza i Safiry był tak wielki, tak odrażający i tak ohydny, że musieli zginąć? I przecież wiemy o tym, że w Piśmie Świętym znajdujemy ludzi, którzy grzeszyli w sposób bardziej obrzydliwy i zostali przy życiu. I Bóg im darował życie. Czy Ananiasz i Safira musieli zginąć nagłą śmiercią? Czemu nie był im dany czas na upamiętanie? Czemu nie mieli tego czasu, aby dojść do siebie, aby się upamiętać? I po trzecie, w końcu zadawałem sobie pytanie, czy Ananiasz i Safira są zbawieni, czy potępieni? Czy znajdujemy odpowiedź? Chyba nie. Nie wiemy tego. Czy naszą rzeczą jest rozsądzić, czy osądzić Ananiasza i Safirę? Nie. Ale jednak po coś ta historia została w Piśmie Świętym zapisana. I po coś to dramatyczne, traumatyczne zdarzenie pierwszego kościoła zostało opisane, i to dosyć szczegółowo. Po to, żeby Kościół w przyszłości mógł się odnieść, mógł się zastanowić nad czymś, pochylić nad czymś, nad takim zdarzeniem. Jak powiedziałem, dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, wychowanych, otoczonych po prostu ideologią humanistyczną, wydaje nam się, że to jest po prostu jakiś kosmos. A jednak takie zdarzenie miało miejsce. A więc po kolei. Spróbujmy się z tą historią zmierzyć. Po pierwsze, chciałbym zrobić taką analogię. Dla mnie istnieje taka zbieżność, podobieństwo pomiędzy dwoma księgami w Biblii. Nie tylko między dwoma, ale między tymi dwoma istnieje. Po pierwsze, istnieje dla mnie zbieżność pomiędzy księgą Jozuego a Dziejami Apostolskimi. Spróbujmy połączyć te dwie księgi. Księga Jozuego i Księga Dziejów Apostolskich. Jakie są analogie pomiędzy tymi dwoma księgami? Po pierwsze, Księga Jozuego to zdobywanie Kanaanu, ziemi obiecanej. Widzimy, Izrael wkracza do Kanaanu i Księga Jozuego opisuje poszczególne etapy zdobywania ziemi obiecanej. A czym jest Księga Dziejów Apostolskich? Kościół w mocy Ducha Świętego wkracza w ten świat i zdobywa coraz to nowe obszary dla Królestwa Bożego. Zobaczmy to. Księga Jozuego, Księga Dziejów Apostolskich. Druga myśl. W Księdze Jozuego widzimy Boże działanie podczas kolejnych bitew. Widzimy Boże działanie. Widzimy, jak Bóg objawia swoją moc nad Izraelem, i wrogowie ustępują, mimo tego, że nie są wcale słabsi, a może czasami bardziej, nawet mocniejsi i bardziej liczni. Ustępują. Księga Dziejów Apostolskich to manifestacja mocy Ducha Świętego podczas głoszenia Ewangelii. To działanie mocy Ducha Świętego podczas głoszenia Ewangelii. Widzimy to. W Księdze Jozuego widzimy, jak Bóg prowadzi Izraela, jak daje im instrukcje, jak daje im wytyczne, jak mają postępować na kolejnych etapach. Bardzo szczegółowe. Księga Dziejów Apostolskich to księga, w której widzimy, jak Duch Święty prowadzi apostołów, jak Duch Święty prowadzi pierwszy Kościół. Widzimy, jak, w jaki sposób udziela im instruktażu, co mają robić i jak mają robić. Aż nas to pociąga i wzbudza w nas takie pragnienie doświadczenia tego. I w końcu w Księdze Jozuego mamy śmierć. Gdzieś też tak na początku. Zaraz po zdobyciu Jerycha mamy śmierć Achana i jego rodziny. Na początku. Po pierwszej bitwie. A w Księdze Dziejów Apostolskich mamy śmierć Ananiasza i Safiry. Czy istnieje jakaś zbieżność? Czy istnieje jakieś podobieństwo? Czy istnieją jakieś wspólne mianowniki dla obydwu tych ksiąg? dla mnie zdecydowanie istnieją. A więc zacznijmy od Księgi Jozuego. Rozdział 6, wspaniała historia. Rozdział 6 to zdobycie Jerycha. Rozdział 6 to jest przejaw Bożej mocy, przejaw Bożego działania i przejaw tego, w jaki sposób Bóg pouczył Izraela, jak zdobyć to potężne miasto. Jak zdobyć to miasto, które mogło się wydawać nie do zdobycia. Potężne mury, obwarowane, silni żołnierze, zamknięci wewnątrz. Izrael ma zdobyć to miasto. I Bóg daje przedziwny instruktaż, przedziwne wytyczne, że sposobem na Jerycho jest okrążanie Jerycha. A więc cały Izrael, nie tylko żołnierze, ale cały Izrael wyrusza rano i przez 7 dni okrąża Jerycho raz. Pierwszego dnia pierwszy raz, do 6 dnia pierwszy raz, a 7 dnia okrąża Jerycho 7 razy. I kiedy na dźwięk trąb zostaje wzniesiony okrzyk bojowy, mury Jerycha się rozpadają i żołnierze izraelscy wkraczają do miasta. Wszystko byłoby pięknie, ale Bóg powiedział, zanim się to stało, zanim się mury Jerycha rozpadły, Bóg powiedział taką rzecz, jest to Jozuego, rozdział 6, werset od 17 do 18, Bóg powiedział coś takiego. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wytracili go, nie wtrącili go w nieszczęście. A więc zasada była taka, że Izraelici nie mogli nic zabrać z Jerycha dla siebie. Mimo tego, że to było normalne, jeżeli wygrywało się bitwę, to się brało łupy. To się grabiło tych, których się pokonało. Ale tutaj Bóg powiedział, z Jerycha nie wolno wam zabrać niczego, bo miasto jest obłożone klątwą. A w Jerychu było wiele bogactw. Wiele bogactw było w Jerychu. I kiedy Izraelici wkroczyli do Jerycha, zdobyli je, wykonali to, co Bóg im nakazał, dowiadujemy się, że następnym miastem do zdobycia było miasto Aj. A miasto Aj to już było malutkie miasto, słabe miasto, nieobwarowane miasto. Nie było tam wojska, nie było tam żołnierzy. Izraelici powiedzieli, wyślemy 3000 i co? I wystarczy, 3000 da sobie radę z tym niewielkim miastem Aj. I okazało się, że kiedy wyruszyli Izraelici do walki z miastem Aj, zostali pobici i pokonani. Co za paradoks, tutaj zdobywają Jerycho, potężne miasto, następna konfrontacja ze słabym wrogiem i okazuje się, że nie dają rady słabemu wrogowi, mimo tego, że mieli przewagę, mimo tego, że to oni byli silniejsi. Nie dali rady, wracają, płaczą, rozdzierają swoje szaty, rzucają proch w powietrze. Co się dzieje? Co jest grane? Dlaczego tak jest? I Bóg im mówi, dlatego, że coś jest nie w porządku po waszej stronie. Musimy przeczytać sobie Księgę Jozuego, tam się dzieją różne rzeczy. W konsekwencji odkrywają to, Bóg to odsłania, że Achan zagarnął rzeczy, które były w Jerychu, których nie wolno było wziąć. Achan zagarnął te rzeczy i ukrył w swoim namiocie, a więc chodziło znów o pieniądze, chodziło znów o bogactwa. Bóg powiedział, że niestety, ale Achan musi ponieść śmierć wraz z całą rodziną. I znów szokująca sprawa, szokująca historia. Bóg wydaje werdykt. Achan i jego rodzina muszą ponieść śmierć. Dla Izraela to jest wstrząs. Wiecie, Izraelici musieli ten wyrok śmierci wykonać. To Izraelici ukamienowali Achana i jego rodzinę, a później spalili. Co za wstrząsająca scena musiała to być. Co za wstrząsające przeżycie to musiało być. Co za dotykająca historia to musiała być, kiedy Achan ginie wraz ze swoją rodziną, kiedy Izraelici muszą to uczynić, kiedy patrzą na to. Myślę, że przeżywają coś wstrząsającego. Myślę, że doświadczają czegoś, co wyryło się na trwałe w ich sercach. Myślę, że uświadamiają sobie, jak niebezpieczne jest przekraczanie Bożych praw i Bożych norm. Jak uświadamiałem sobie, że nie wolno tego czynić. Jak zdają sobie sprawę, że kiedy zrobią następny raz coś takiego, znów Izrael może przegrać, znów Izrael może być pokonany. Znów z powodu jakiejś sytuacji, niebożej sytuacji, Izrael straci Boże pomazanie, straci Bożą moc, straci Bożą siłę, straci to, co Bóg im dał, aby zdobyli Kanaan. Ta historia, myślę, że wstrząsnęła całym Izraelem. Nabrali czegoś do swojego serc, by wiedzieli, że tak nie wolno postępować, że nie wolno przekraczać Bożych norm i Bożych nakazów. I dowiadujemy się, że dalej, kiedy wykonują Bożą wolę, Boży plan, jest zwycięstwo, Bóg jest z nimi, Bóg im błogosławi, pokonują kolejnych wrogów, zdobywają kolejne obszary Kanaanu. I wróćmy do Dziejów Apostolskich. Zacznijmy od początku tej księgi, od drugiego rozdziału. Dowiadujemy się, że kiedy zstępuje Duch Święty, Piotr wygłasza kazanie, nawraca się 3 tysiące ludzi i w drugim rozdziale od 42 do 47 wersetu mamy opisane w skrócie streszczenie życia pierwszego kościoła, kilka cech tego kościoła, na które chcę zwrócić uwagę. Drugi rozdział, werset 42 do 47. I trwali w nauce apostolskiej, to są ci ludzie, którzy nawrócili się podczas głoszenia Piotra, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, imienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wraz z wylaniem Ducha Świętego w Jerozolimie zaczęło się przebudzenie. Kiedy Duch Święty został wylany, Piotr głosi, ludzie się nawracają, mamy obraz potężnego Bożego poruszenia, mamy obraz potężnego Bożego działania. Tworzą się zalążki Kościoła, powstaje wspólnota, duża wspólnota, bo na początku liczyła 3 tysiące ludzi, a więc duża wspólnota. I dowiadujemy się, że jedną z cech funkcjonowania, jedną z cech życia tego Kościoła było to, że trwali w bojaźni Pana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to słowo. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. A więc coś takiego było w Kościele, że byli przejęci z powodu rzeczy, które się działy. Czytamy, że byli ogarnięci bojaźnią z powodu znaków i cudów, z powodu Bożej mocy, która się nim manifestowała. Ogarnięci byli bojaźnią. Więc byli w jakiś sposób dotknięci, przejęci. Nie byli obojętni. A więc dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, bo za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. I to słowo bojaźń, phobos, greckie słowo bojaźń oznacza bojaźń Bożą, też może oznaczać lęk, strach, ale ma też drugie znaczenie, to słowo szacunek, cześć dla władcy lub szacunek, cześć dla Boga. Dusze ogarnięte były bojaźnią i szacunkiem dla Boga. To była jedna z cech charakteryzujących pierwszą wspólnotę. Więc nie było lekceważenia dla Boga i dla Jego mocy. Nie było spoufalenia się z Bogiem. Nie było ignorancji dla Boga. Nie było obojętności dla Boga. Było coś, co sprawiało, że ludzie nosili w swoich sercach takie przeświadczenie, że Bogu należy się chwała, Bogu należy się cześć, Bogu należy się szacunek, a w obliczu Bożych dzieł ludzie mieli po prostu taką bojaźń Bożą w sercu. Czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że przebudzenie się rozszerzało. Uchwyćmy tą myśl. Skutkowało to tym, że stan, w którym znajdował się Kościół, stan bojaźni Bożej powodował to, że przebudzenie się rozszerzało coraz bardziej. W 3 rozdziale mamy sytuację uzdrowienia chromego przy świątyni. Piotr głosi kazanie i liczba wzrasta do 5 tysięcy. Mamy kolejne zadziałanie Boga, kolejny rozwój Kościoła. W 4 rozdziale czytamy od 32 wersetu, a tych a tych wszystkich wierzących, u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadali, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Kościół żyje w bojaźni Bożej. Przebudzenie się rozszerza. Kolejni ludzie są zdobywani dla Ewangelii. Kościół się wzmacnia. Po prostu jest Boża łaska, Boże działanie nad Kościołem Jerozolimskim. I nagle przychodzi rozdział 5. I teraz mamy ten rozdział 5, tą sytuację z Ananiaszem i Safirem. Okazuje się, że w tym kościele, który funkcjonuje w bojaźni pańskiej, dwie osoby, które były dobrze znane apostołom, to nie były osoby spoza, to były osoby dobrze znane apostołom, bo się Piotr do nich po imieniu zwracał do nich, więc musiał znać te osoby. Okazuje się, że nagle diabeł, bo Piotr mówi, czym szatan omotał twoje serce. Diabeł coś próbuje wrzucić temu kościołowi. Diabeł próbuje coś wrzucić do tego kościoła. Do tego kościoła, który żyje pod łaską i pod mocą Bożą. Diabeł próbuje otworzyć drzwi dla siebie. Diabeł próbuje wprowadzić kłamstwo i próbuje wprowadzić oszustwo. Próbuje wprowadzić nieprawość do życia pierwszego kościoła. I na podstawie analogii, porównania pomiędzy Księgą Jozuego a Księgą Dzieł Apostolskich wyciągam wniosek, że diabeł w ten sposób chciał osłabić i zatrzymać przebudzenie. Diabeł chciał doprowadzić, aby w ten kościół została wpuszczona nieczysta woda. Aby w ten kościół został wpuszczony grzech, który miał osłabić ten kościół. Gdy Kościół żył w bojaźni Bożej, moc Ducha Świętego się w sposób wyjątkowy manifestowała. Widzimy to na każdym kroku, otwierając Księgę Dzieł Apostolskich. Natomiast, kiedy poprzez sytuację z Ananiaszem i Safirą, gdyby ta sytuacja została pominięta, gdyby ta sytuacja została niezauważona, gdyby Piotr nie miał objawienia, bo rozumiecie, to sam Bóg objawił Piotrowi, bo Piotr o niczym nie wiedział. Gdyby ta sytuacja została pominięta, zło, grzech, nieprawość weszłaby do Kościoła Jerozolimskiego. A wiemy, że zasadą grzechu jest to, że tam, gdzie jest grzech, tam grzech się co robi? Pomnaża. Pamiętajcie, że gdy grzech wkracza, to grzech się pomnaża. Jeżeli nie przyjdzie opamiętanie, dokładnie tak jest też w naszym życiu. Jeżeli nie przyjdzie Boże opamiętanie, jeżeli nie przyjdzie Boże jakieś ostrzeżenie, to grzech, który wkroczy do naszego serca, on będzie robił coraz większe spustoszenie. Widzimy to też na początku. Widzimy to u Adama i Ewy, że tak się po prostu działo, on się rozszerzał. Dokładnie jestem przekonany, że tak by się działo z Kościołem Jerozolimskim, gdyby nie było tej interwencji. Ale dzięki Bogu to Chrystus stoi na straży Kościoła. To Chrystus stoi na straży Kościoła i w nadnaturalny sposób poprzez objawienie objawia Piotrowi sytuację. Piotr reaguje tak, jak reaguje, tak jak go prowadzi Duch Święty i skutkiem tego jest, on może nawet tego nie przewidział, on tego nie zakładał, skutkiem jest tego, że Ananiasz i Safira ponoszą śmierć. Co to znaczy dla Kościoła? Co się stało z Kościołem, gdy Ananiasz i Safira ponieśli śmierć? Jak zareagował Kościół? Dwa razy mamy napisane 5:5, apostolskie 5:5. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzienął ducha i dalej czytamy i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. 5:11 czytamy, kiedy umarła Safira, czytamy i wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. I to słowo strach jest tym samym słowem, które jest użyte w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, że trwali w bojaźni. To jest to samo słowo phobos. Wielki phobos ogarnęło tych wszystkich, którzy to słyszeli. Widzimy Kościół, który żyje w bojaźni pańskiej. Widzimy sytuację, gdzie grzech próbuje wedrzeć się do Kościoła. Widzimy, że Bóg zatrzymuje, aby grzech nie wszedł do Kościoła. I skutkiem jest tego, że wielka bojaźń ogarnia wszystkich, którzy to słyszeli, którzy o tym się dowiedzieli. Nagle Kościół powraca do czego? Do bojaźni pańskiej. poprzez tak drastyczne zdarzenie, poprzez tak szokujące zdarzenie, poprzez tak, no, wręcz bym powiedział, niewyjaśnione, niewytłumaczalne zdarzenie, Kościół powraca albo wzmacnia się w bojaźni pańskiej. Widocznie Bogu bardzo zależało, aby Kościół w bojaźni pańskiej trwał i żył. Widocznie Bogu bardzo zależało, aby ta cecha nie została wykluczona, ale by bojaźń pańska pozostała w sercach ludzi, ponieważ jeszcze przebudzenie się nie miało kończyć, ponieważ Boże dzieło jeszcze nie zostało dopełnione, ponieważ w Jerozolimie było jeszcze wiele pracy do wykonania. I kiedy dowiadujemy się, że wielka bojaźń ogarnęła cały Kościół, który o tym słyszał, W tym samym rozdziale, zaraz po tym zdarzeniu z Ananiaszem i Safirą, w 12 wersecie czytamy, że przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Patrzmy, Kościół żyje w mocy Bożej, w bojaźni pańskiej. Przychodzi sytuacja z Ananiaszem i Safirą. Bóg zatrzymuje grzech, aby nie wlał się do Kościoła i skutkiem tego jest, że przez ręce apostołów dzieje się wiele znaków i cudów. Co się dzieje? Przebudzenie się nie tylko jest kontynuowane, ale się przebudzenie rozszerza. Rozszerza się Boże przebudzenie i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie przy Sionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych, kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Czy widzimy, jak potężnie zaczyna działać Boża moc? Już nie tylko Piotr, ale cień Piotra zaczyna czynić cuda, czyli łaska Pana tak spoczywa, że i moc Ducha się tak manifestuje. Ludzie z okolic zaczynają przynosić swoich chorych do Jerozolimy, bo słyszą, że tam Bóg działa. Przybywa coraz więcej, mnóstwo kobiet i mężczyzn, coraz więcej wierzących, coraz więcej ludzi poznaje Mesjasza, poznaje Chrystusa. Kościół się umacnia, Kościół się rozszerza, przebudzenie trwa. Boże dzieło jest kontynuowane, nie zostało zatrzymane. I w końcu w 9 rozdziale, w 31 wersecie mamy podsumowanie. 9 rozdział, Dzieł Apostolskich, 31 werset, podsumowanie. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. W 2 rozdziale czytamy o tym, że Kościół żył w bojaźni pańskiej i w 9 rozdziale jest to podkreślone, żyjąc w bojaźni pańskiej. Ten Kościół się nie skaził. Ten Kościół nie uległ wypaczeniu. Ten Kościół nie został splamiony, skażony grzechami. Przez tą drastyczną sytuację z Ananiaszem i Safirą, kiedy dowiadujemy się, że bojaźń wielka wstąpiła do Kościoła, jednocześnie spowodowało to, że ludzie nabrali ogromnego szacunku dla Boga i dla Bożego Słowa. I że ludzie, którzy byli częścią tego Kościoła, wiedzieli, że muszą z dala trzymać od siebie wszystko to, co jest złem. Kościół cechował się bojaźnią, moc Ducha Świętego spoczywała, przebudzenie się rozszerza. Podsumowując, sens śmierci Ananiasza i Safiry, bo to pytamy, jaki jest sens tej śmierci? To wyciągam takie wnioski, że Bóg poprzez tą śmierć ochronił Kościół przed grzechem. Po drugie, w wyniku wstrząsu, który Kościół doznał, bojaźń i szacunek stały się na trwałe, utrwaliły się w tym Kościele. Po trzecie, Boże dzieło nie zostało zatrzymane, ale jeszcze bardziej się rozszerzało. Jak powiedziałem wcześniej, śmierć Ananiasza i Safiry nie przesądza o ich zbawieniu czy potępieniu. My tego nie wiemy. Naszą sprawą jest jak gdyby oceniać to od tej strony. Myślę, że nie mamy prawa od tej strony oceniać Ananiasza i Safiry. Możemy tylko zobaczyć, jakie to miało znaczenie dla Kościoła. Bo to jest podkreślone w tej historii. Jakie to miało sens i znaczenie dla całego Kościoła. Że Kościół został przejęty tym, co się stało. Przejął się tym, co się stało. I serce ludzi zostało wypełnione Phobos, a to było bardzo potrzebne, aby Boże dzieło było, się rozszerzało i Boże dzieło było kontynuowane. Więc pozostaje kolejne pytanie, myślę, że równie ważne. Jaki to ma sens dla nas? Co to oznacza dzisiaj dla nas tutaj w Nowej Hucie? Czy jest jakaś prawda, albo czy istnieją jakieś prawdy, które Bóg chciałby nam przez tą historię przekazać? A czy w ogóle ta historia jest adekwatna do sytuacji, w której się znajdujemy? Bo to też jest ważne. Czy ta historia jest analogiczna? Czy ona pasuje na teraz, na dzisiaj do życia Kościoła? To są ważne pytania. Bo w takim razie można pójść dalej, po co taką historię w ogóle rozważać, jeżeli ona nie jest adekwatna na teraz. Po to, żeby rozszerzyć swoją wiedzę? Po to, żeby coś zrozumieć? No może to jest ważne, ale chyba nie najważniejsze. Chyba ważniejsze jest to, czy istnieje jakaś analogia, czy istnieje jakaś zbieżność, czy istnieje coś, co jest ważne na teraz dla nas z tej historii. Po pierwsze, musimy pamiętać, że Kościół był Bożym narzędziem, był i jest Bożym narzędziem do realizacji Bożego planu na tej ziemi. Kiedy Chrystus był na ziemi, to Chrystus realizował Boży plan. Wiemy o tym, zgadzamy się z tym. Kiedy Chrystus został zabrany do nieba, pozostał Kościół napełniony Duchem Świętym, aby ten Kościół realizował Bożą wolę i Boży plan. I dowiadujemy się, czytając Nowe Przymierze, Nowy Testament, że tylko Kościół, który spełnia kryteria, normy Boże, może być skutecznym narzędziem. To jest jak gdyby kolejna ważna prawda. Nie jakiś e-Kościół, tylko Kościół, który spełnia Boże standardy. Przecież o to Chrystus walczy. I pierwsze zdanie do nas. Bóg pragnie, aby Kościół w Nowej Hucie był narzędziem doniesienia życia zgubionemu światu. Czy możesz się pod tym podpisać? Pod tym stwierdzeniem? Bóg pragnie, aby Kościół w Nowej Hucie był Bożym narzędziem doniesienia życia zgubionemu światu. Więc jaka jest druga myśl, czy druga prawda, która się łączy z tą pierwszą. Druga jest taka, aby tak było. Bracia i siostry, aby tak było, to jedną z cech, która musi charakteryzować nas, to jest życie w bojaźni pańskiej. Chciałem wam to pokazać w Dziejach Apostolskich, że Kościół w drugim rozdziale żył w bojaźni pańskiej, w 9 rozdziale, kiedy jest podsumowanie, też jest podkreślone to zdanie, żył w bojaźni pańskiej. I dzięki temu pomnażał się. Bo dzięki temu Duch Święty miał swobodę działania. Przypowieści Salomona 16:6 mówią tak. Miłość i wierność oczyszczają od winy. A dzięki bojaźni Pana dokończcie. A dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Ktoś kiedyś powiedział, miłuj Pana i czyń, co chcesz. Ja uważam, że to zdanie jest niepełne. To zdanie jest absolutnie niepełne. Kościół, oprócz tego, że żyje w miłości Bożej, co jest bardzo ważne, ja oczywiście tego nie chcę tutaj umniejszyć, miłość do Boga jest absolutnie priorytetowa. Absolutnie priorytetowa. Ale trzeba uzupełnić to. Miłość do Boga i bojaźń przed Bogiem. To trzeba uzupełnić. Nie możemy jak gdyby spłycać pewnych spraw. Kiedy patrzymy, jak powiedziałem, na Kościół Dziejów Apostolskich, to my naturalnie zwracamy uwagę na to, że widzimy znaki, cuda, uzdrowienia, moc Ducha Świętego. Ale ja chciałem zauważyć też jeszcze coś więcej. Chciałem zauważyć to, że ten Kościół także żył w bojaźni pańskiej. Chcę też to zauważyć. I jedno wynika z drugiego. Jedno łączy się z drugim. To, że była manifestacja Bożej mocy, było związane z tym, że Kościół żył w bojaźni pańskiej. I wyciągam taki wniosek i wierzę, że on jest 100% uprawniony, że przez ten wstrząs ze śmiercią Ananiasza i Safiry Bóg zatrzymał zniszczenie, skażenie w Kościele, a pomnożył bojaźń Bożą. I więc odważę się wypowiedzieć trzecią myśl do nas, do zboru w Nowej Hucie, że mamy do wyboru. Albo nauczymy się bojaźni pańskiej przez słowo. A jeśli nie, to będziemy się jej uczyć przez wstrząsy. Ja wiem, że to jest mocna teza, ale wierzę, że jest prawdziwa. Albo nauczymy się bojaźni pańskiej przez słowo, przez zwiastowanie, przez kazanie, przez osobiste studium, a jeśli nie, to będziemy się musieli uczyć przez wstrząsy. I mogę poświadczyć, że i w moim życiu Bóg musiał używać wstrząsów, aby mnie czegoś nauczyć. Nie jest to chluba, nie chlubię się tym, ale wierzę w Bożą dobroć, w Bożą miłość i w Boży odwieczny plan, który jest ważniejszy niż moja osobista wygoda, niż moje osobiste poczucie komfortu, niż moje osobiste spełnienie, że jest coś więcej. I jest coś ważniejszego. Może dzięki temu mogę podobnie stanąć przed wami. Może dzięki temu, że musiałem czegoś doświadczyć, mogę na nowo stanąć i mieć odwagę, by mówić o trudnych rzeczach. A wierzę, że ma to służyć ku dobremu, jeżeli chodzi o nasz zbór. Bracie, siostry, kończąc moje dzisiejsze zwiastowanie, wstrząsająca historia, której skutkiem było rozszerzające się przebudzenie w Jerozolimie, chcę was zaprosić do tego, abyśmy stanęli przed Panem i pozwolili, żeby Duch Święty coś przyniósł do naszych serc. Jeszcze jedną myśl sobie przypomniałem teraz, werset z Księgi Izajasza z 11 rozdziału, gdzie są wymienione cechy Ducha Bożego. 11 rozdział Księga Izajasza, gdzie w drugim wersecie jest powiedziane, że na różdżce z pnia Isajego, czyli na Mesjaszu, spocznie Duch Pana. Tam są wymienione cechy Ducha Pana. Czy pamiętacie, jakie to są cechy? Może po kolei: spocznie na nich Duch Pana, i tam jest powiedziane Duch mądrości, dalej rozumu, dalej rady, po czwarte mocy, po piąte poznania i po szóste, Ania, jak? I po szóste bojaźni Pana. Czy nam czasami to nie umyka? Poznanie, wiedza, mądrość, moc, znaki, cuda. A bojaźń Boża? Czyż można Ducha Świętego poszatkować i powiedzieć: niech przyjdzie mądrość, niech przyjdzie wiedza, niech przyjdzie poznanie, niech przyjdzie rada, niech przyjdzie moc, ale bojaźń Pana niech nie przychodzi. Nie ma czegoś takiego. Gdy przychodzi Duch, to przychodzi ze wszystkim, kim jest i jakim jest. Zapraszam was do refleksji w modlitwie. Porozmawiajcie sobie dzisiaj z Bogiem sami. Niech was Pan wspomoże w tej modlitwie. Panie Boże, dziękuję Tobie, że dzisiaj mogę stać przed Twoim obliczem. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj mogę słuchać Twojego głosu. Dziękuję Ci, Panie, że wstrząsnąłeś mną tą historią z Ananiaszem i Safirą. Dziękuję Ci, Panie, że przez lata nie wiedziałem, co zrobić z tą historią. Ona mi tak nie pasowała, Panie, do dziejów apostolskich. Panie Boże, ale wiedziałem, że to, co Ty czynisz, jest sprawiedliwe, święte, czyste, nienaganne, dobre, mądre, pod każdym względem doskonałe. Panie Boże, dziękuję Ci, że odsłoniłeś się, że mogłem zrozumieć lepiej tą historię, że, Panie, tu nie chodziło tylko o Ananiasza i Safirę, że nie wolno spłycać tej historii, że tu nie chodziło o dwoje tych ludzi, że tu chodziło o Kościół i o Boże dzieło, Bożą pracę do wykonania w Jerozolimie. Czy tam toczyła się walka o to, czy przebudzenie będzie kontynuowane, czy przebudzenie zostanie zatrzymane. Panie Boże, to drastyczne zadziałanie spowodowało, że bojaźń Boża wkroczyła na nowo do Kościoła i Twoje dzieło mogło być pomnażane, mogło być kontynuowane. Panie Boże, tak proszę Cię o samego siebie, modlę się o Kościół w Nowej Hucie. Panie, wiem, że pożądamy mądrości, poznania, pożądamy wiedzy, mocy, znaków, cudów. Ale do tego wszystkiego, Panie, też pragniemy, albo chcę to powiedzieć, że powinniśmy pragnieć bojaźni Pańskiej. Panie, przypominam sobie modlitwę Dawida teraz. Wierzę, że Twój Święty Duch mi podpowiada tą modlitwę. Kiedy Dawid się modli, Boże, spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło. Bojaźni imienia Twego. Panie Boże, dziękuję, że ten człowiek tyle przeżył, tyle doświadczył, tak bardzo złamałeś jego życie, że w końcu zrozumiał, co jest wartością. Potykał się, a Ty go podnosiłeś. Upadał, a Ty go wstawiałeś na nogi. Cierpiał, płakał, a Ty go wywyższałeś, a Ty go namaszczałeś, a Ty go prowadziłeś. W końcu mógł zawołać taką modlitwą. Po wielu latach swojego życia sprawy moje serce jednego tylko pragnęło. Bojaźni mi na Twego, bo razem z tym przyjdzie wszystko, czego potrzebuję. Przyjdzie Twoja przychylność, przyjdzie Twoje błogosławieństwo, przyjdzie Twoja ochrona, łaska. Panie Boże, proszę Cię, zachowaj nasz Kościół od wstrząsów. Zachowaj go, Panie. Nie chcemy. Panie Boże, nie chcemy, naprawdę. Nie musimy iść tą drogą. Panie, możemy iść drogą, kiedy Słowo i Duch zmieniają nasze serca. Możemy iść drogą, kiedy Duch Święty i Słowo przynoszą bojaźń do naszych serc. Panie, możemy się tego nauczyć, bo Twoje Słowo jest tak bogate, tak dogłębne, tak znakomite. Możemy się tego nauczyć. Panie, ale jak Mojżesz kiedyś modlił się, kiedy stał przed decyzją wyruszenia, pójścia dalej pod górą Synaj, to wołał do Ciebie: Panie, wyrusz setkami Izraela. Nie każ nam wyruszać samym, wyrusz z nami. Panie, tak i ja dzisiaj stoję przed Tobą i modlę się, Panie, aby zawsze Twoja łaska była nad tym zborem. Aby zawsze obecność Twojego Świętego Ducha była z tym zborem. Aby zawsze Twoja obecność święta była z nami, Panie. Dziękuję Ci za wszystko, co nam dajesz, Panie. Dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci, że jesteśmy zgromadzeni przed Tobą. Dziękuję Tobie, Panie, że możemy w wolności Twoje słowo czytać i rozważać. I modlę się, Ojcze, aby coś zapłonęło w naszych sercach. Aby coś takiego Bożego, świeżego na nowo zapłynęło w naszych sercach. Panie, chcemy zwalczyć rutynę. Chcemy zwalczyć, Panie, w naszym życiu schemat. Chcemy Cię prosić o coś świeżego i nowego. Chcemy Cię prosić, Panie, o świeży powiew. Niech on przyjdzie wraz z Duchem Świętym, wraz z mocą, rozumem, poznaniem, radą i bojaźnią Pańską. Dzięki Ci, Ojcze. Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu mądrości i rozumu. Mamy taką pieśń nawet. Nie wiem, czy możemy ją zaśpiewać. Andrzej, Beata. Damy radę. Spróbujmy dać radę. Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu mądrości i rozumu. Duchu poznania i bojaźni Pańskiej.
Spoczyna nas, Duchu Panie.